Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A Napoleon, szanowni państwo, no Napoleon to wielkim człowiekiem był. Był, a tu Ridley Scott taki film mu zrobił, a może nawet należałoby powiedzieć, że zmalował. Zapraszamy państwa, ja nie wiem, czy można tak powiedzieć, ale powiem, najwyżej państwo to ocenią, być może negatywnie, do hollywoodzkiego domu spokojnej starości. Chociaż może można byłoby powiedzieć, że to taki dom niespokojnej starości. A jaka to starość, jaki to film, o tym będziemy rozmawiać z Wojciechem Tutajem. Film Web, miesięcznik Kino. Wojtek, dzień dobry. Witam cię.
Dzień dobry.
No właśnie, Napoleon, Ridley Scott, to co najważniejsze już zostało powiedziane. No i ja tak sobie myślę, ja powiedziałem o tej spokojnej starości, ale w przypadku pana Scotta to ona raczej taka niespokojna.
Można powiedzieć, że niespokojna, dlatego że on jest bardzo, bardzo aktywny. I tak naprawdę trudno powiedzieć, ile filmów naraz kręci. Napoleon powstawał prawdopodobnie równolegle z powstawaniem Gladiatora 2, na którego też wielu fanów Scotta i w ogóle wielu kinomanów czeka. Ale niespokojne to jest dlatego, że Ridley Scott, pomimo swojego statusu wielkiego mistrza kina światowego, przede wszystkim hollywoodzkiego, no, otrzymuje teraz dosyć sporo głosów krytyki, zaczynając od historyków, a skończywszy na, no właśnie, na krytykach, ale też na publiczności.
I reaguje na te głosy krytyczne bardzo radykalnie. Chociaż, wiesz, są tacy złośliwi i nikczemni, którzy mówią, że Scott to się skończył po Łowcy Androidów. Potem to już dobrego Scotta nie było.
No, to prawda, że jak się spojrzy na jego filmografię, która zaczęła się w ogóle w 1977 roku, od Pojedynku. Co ciekawe, można powiedzieć, że ona teraz zatoczyła koło, bo tamten film toczył się w czasie wojen napoleońskich. No a teraz Scott wziął się za portret najważniejszego bohatera owych wydarzeń, czyli Napoleona Bonaparte. I rzeczywiście, jak się spojrzy na jego twórczość, to możemy z niej wyłuskać kilka absolutnie ikonicznych dzieł, które no, wpływały na pokolenia twórców. Oprócz wspomnianego przez ciebie Łowcy Androidów, mamy tutaj na pewno Obcego, Ósmego Pasażera Nostromo, mamy też niewątpliwie Thelma i Louise, czyli takie klasyczne kino drogi z takim zacięciem wręcz feministycznym. Ale rzeczywiście tych filmów, które moglibyśmy uznać za artystyczne porażki, czy no, filmy dyskusyjne pod względem artystycznym, no, jest znacznie, znacznie więcej. No, oczywiście później jeszcze był chociażby Gladiator, film oscarowy, film, który też dzisiaj wspominamy z rozrzewnieniem i z którego sceny jesteśmy w stanie bez problemu zacytować. No ale czy Napoleon dołączy do tej pierwszej grupy dzieł, no właśnie, jakoś tam owianych kultem czy zachwytem powszechnym, czy raczej do tej drugiej, które uznamy za wpadki Scotta. No oczywiście to się pewnie okaże po latach, zwłaszcza kiedy ukaże się wersja reżyserska tego filmu, o czym sobie pewnie zaraz jeszcze powiemy, bo to może być tak naprawdę decydującym czynnikiem.
Szanowni państwo, bo sytuacja prezentuje się następująco. Ja wspomniałem o tym domu spokojnej starości Hollywood, dlatego że faktycznie ci przedstawiciele tych owianych legendą pokoleń Hollywood, oni zapraszają nas na bardzo długie seanse. Był Martin Scorsese, to były 3 godziny, a w tym momencie jest Ridley Scott i 2 godziny 40, jeśli dobrze pamiętam. Natomiast to nie jest ostateczna wersja, dlatego że ostateczna wersja, która ukaże się, kiedy film już wyjdzie z kin, ma mieć około 4 godzin. No to ja myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak przełożyć tę wajchę, wsiąść do wehikułu czasu i wtedy znajdziemy się w roku 1793, bo to właśnie wtedy startuje akcja Napoleona Ridleya Scotta. Zaczyna się bowiem ta akcja od stracenia Marii Antoniny i oblężenia Toulonu. No i z drugiej strony jest 1821 rok i śmierć Napoleona, czyli to wydarzenie, które kończy akcję w najnowszym filmie Ridleya Scotta, a cała ta historia jest poprzecinana, chyba można tak powiedzieć, migawkami z życia Napoleona. I to dosłownie są migawki, ponieważ kolejne segmenty tego filmu, ja nie mówię o aktach, szanowni państwo, segmenty, sceny, poprzecinane są takimi, to jest strach powiedzieć, ale białymi plamami, białym ekranem, który oddziela bardzo często scenę od sceny. I to jest ten moment, kiedy my musimy dotknąć tematu metrażu tego filmu, dlatego że wielu mówi, że tak naprawdę to ta wersja jest bardzo okrojona, niekompletna, a nawet ja, kiedy oglądałem Napoleona, a miało to miejsce wczoraj, w pierwszych 15 minutach zapisałem sobie, czy to nie jest tak, że to jednak widać, że ten film jest skrócony na potrzeby kina. Wojtku, jakie były twoje odczucia?
Dobrze, że wspomniałeś nazwisko Martina Scorsese, który też jest takim hołubionym klasykiem, zwłaszcza w Polsce, który rzeczywiście niedawno wypuścił też swój 3,5-godzinny film Czas Krwawego Księżyca. To są bardzo ciekawe case'y, które można porównać, dlatego że no właśnie, film Scorsese'ego wchodzi w glorii i chwale w tej pełnej wersji na polskie ekrany i do kin na całym świecie, a tymczasem Ridley Scott jeszcze przed premierą zapowiedział, że wypuści na platformie streamingowej pełną wersję swojego Napoleona, która ma trwać no, 1,5 godziny dłużej niż ta kinowa. I to jest ciekawe, bo ten twórca już rzeczywiście wcześniej wypuszczał dłuższe reżyserskie wersje swoich filmów. Między innymi taki był przypadek Królestwa Niebieskiego. Tylko teraz pojawia się pewien problem w ocenie, tak? Bo można powiedzieć, że kiedy dzisiaj oglądamy sobie Napoleona i widzimy, jak brutalnie jest pocięty, to zastanawiamy się, tak, czy temu filmowi nie została zrobiona krzywda. Ale z drugiej strony, z drugiej strony przecież za wpuszczeniem tej wersji okrojonej, tak brutalnie pociętej, no ktoś stoi, tak? A Ridley Scott jest jednym z producentów filmu, więc możemy przypuszczać, że on miał decydujący głos w tej sprawie. Więc teraz pojawia się pytanie, czy twórca tak doświadczony, z taką pozycją skrzywdził własne dziecko, własne dzieło, czy może wręcz przeciwnie, może ta wersja dłuższa będzie jeszcze bardziej, jeszcze trudniejsza w odbiorze i tak naprawdę ona wcale nie obroni tego całościowego obrazu filmowego, bo w przypadku Scorsese'ego problem jest przynajmniej dla mnie inny, to znaczy ja uważam, że ten film jest po prostu za długi, w pewnym sensie nużący, ma ogromne problemy dramaturgiczne. Natomiast w przypadku filmu Scotta, już po wyjściu właśnie z seansu, zacząłem się zastanawiać, no właśnie, kto skrzywdził ten film, ale z drugiej strony za chwilkę naszła mnie ta wątpliwość, przecież Scott, ale także jego montażyści, cała ekipa filmu, pozostali producenci, z pewnością zdawali sobie sprawę, że ta krótsza wersja no, może być w jakiś sposób łatwiej przyswajalna dla szerokiego grona odbiorców.
To, co trzeba powiedzieć, to myślę, że to trochę już zabrzmiało w ramach tej naszej rozmowy, że najnowszy film Scotta faktycznie spotkał się z dość miażdżącą krytyką, pomimo tego, że mamy tam świetną obsadę, Joaquin Phoenix w tytułowej roli Napoleona, ale obok niego Vanessa Kirby, to naprawdę są takie nazwiska, które dają bardzo duże nadzieje. Natomiast pojawia się też kwestia tego, jak film został zbudowany od strony dramaturgicznej, jak został napisany scenariusz. Dlatego, że z jednej strony to są te skróty, o których mówimy, ale z drugiej strony to jest to, jaki rodzaj narracji został wybrany do tego, żeby historię Napoleona Bonaparte opowiedzieć. Dlatego, że my wiemy, że Ridley Scott to nie jest reżyser, który postanawia, wchodząc na plan, oddać się twórczemu szałowi. To jest człowiek, to jest twórca, który cały film ma przemyślany od początku do końca, zresztą to go trochę łączy z Martinem Scorsese, że storyboardy, czyli te obrazki, one trochę przypominają komiksy, które mają ukazać, jak będą układały się kolejne ujęcia, są rysowane przez Ridleya Scotta z uwagi na jego plastyczne wykształcenie odręcznie. Zresztą on bardzo często mówi, że to bardzo często jest gwarantem sukcesu takiego w ramach uzyskiwania budżetu na produkcję filmu, dlatego że producent widzi, o, to jest bardzo ciekawe, ładnie to będzie wyglądało, daje ci pieniądze. Więc to musiało być przemyślane od początku do końca, a ja miałem wrażenie, i moim zdaniem to jest słabość tego filmu, i to jest zarzut, który mam wrażenie pojawiał się także w naszej rozmowie przy okazji Oppenheimera, że to jest przelot przez wydarzenia, istotne wydarzenia historyczne. To znaczy, to jest tak, ja pamiętam, jak uczyłem się historii w liceum, kiedy w punktach sobie wypisywałem, jak przebiegały wojny napoleońskie, i myślę, że gdybym wziął na seans ze sobą właśnie tę listę, to mógłbym tam część punktów odhaczyć, z tą drobną różnicą, że kiedy ja przygotowywałem sobie takie listy, to zachowywałem sobie taką retorykę ciągu przyczynowo-skutkowego, bo wtedy to łatwiej wchodziło do głowy. A tutaj mam wrażenie, że Ridley Scott o tym drugim elemencie trochę zapomniał.
Coś w tym jest, zwłaszcza, że czasem mówi się o filmowych biografiach, zwłaszcza tak wielkich postaci jak Napoleon, o których też powstało przecież setki, tysiące książek, opracowań historycznych, że taką pułapką dla wszystkich twórców biorących się właśnie za tworzenie filmowych opowieści o nich jest próba opowiedzenia o wszystkim, tak? A nie wzięcie jakiegoś małego wycinka z życiorysu tejże postaci. No i tutaj, tak jak wspomniałeś, akcja zaczyna się w 1793, kończy się de facto w 1821 wraz ze śmiercią Napoleona, ale po drodze otrzymujemy naprawdę ogromną dawkę informacji, tylko że poza tymi brutalnymi cięciami, o których już mówiłem, ja mam też ogólny problem z dojściem do tego, jaka jest logika, nawet nie tyle dramaturgiczna, ale taka, bym powiedział, klasyczna, w sensie spójności opowiadania pewnych scen, tak? To znaczy one się gdzieś urywają bez jakiejkolwiek kulminacji, nie jesteśmy ich w stanie do końca określić ich wagi, zarówno dla samego Napoleona właśnie, jak i dla rozwoju historii. Niektóre postaci pojawiają się na zasadzie krótkiego dialogu. Dodatkowo na ekranie mamy napis wyjaśniający, kim właściwie ta persona jest, i później ona znika niczym po prostu zbędny pionek z szachownicy. W ogóle wspomniałeś o tym, że tutaj na pierwszym planie mamy oczywiście Napoleona i jego żonę Józefinę, tak? Grani przez największe w tym filmie gwiazdy, czyli Joaquina Phoenixa i Vanessa Kirby, ale na drugim planie mamy całą plejadę postaci, które w zasadzie nie odgrywają w tym filmie wielkiej roli, tak? Pojawiają się i znikają. Ich znaczenie jest, można powiedzieć, wręcz dyskusyjne, tak? Na plakatach pojawia się jeszcze Tarah Rahim, czyli aktor, który zasłynął między innymi rolą w Proroku Jacques'a Audiarda, tutaj jako Paul Barras, ale też jego rola w całym tym spektaklu jest w sumie marginalna, tak? Wbrew temu, jaką rolę on faktycznie odegrał w życiu Napoleona. I to jest też mój ogromny problem z tym filmem. Mamy tak długi metraż, ponad 2,5 godziny, masę różnych bohaterów, które mogły być ciekawym jakąś przeciwwagą właśnie dla Napoleona, dla Józefiny, które mogłyby jakoś też napędzać różne konflikty dramaturgiczne, emocjonalne. A prawda jest taka, że cały ten zbiór postaci nie wnosi wiele nowej wartości do tego filmu.
By podać przykład tego, o czym mówiłeś w kontekście tego braku logiki bardzo często, ale też takiego ułożenia dramaturgicznego, scenariuszowego tych scen w taki sposób, żebyśmy rozumieli, o co chodzi, podaję przykład dotyczący chociażby powracającego wątku matki. To znaczy matki, która ma mieć bardzo żywy wpływ na postępowanie Napoleona. Pewien jakiś być może nie wiem, lęk, ale także jakaś troska. To jest coś, co bardzo często taki motyw, który przewija się na poziomie dialogu, ale w ogóle nie zostaje rozwinięty na poziomie tego, co widzimy na ekranie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest kwestia tego, że Napoleon też zostaje pokazany w bardzo taki niespójny sposób. Z jednej strony widzimy Napoleona jako małego chłopca, który przechadza się po bankiecie w swoim wojskowym stroju, właśnie jak mały chłopiec, który dostał przebranie żołnierskie pod choinkę i następny miesiąc nie ściąga go w ogóle, dlatego że jest tak zafascynowany tym, że ma taką fajną czapkę czy taki ładny mundur. To jest jedna rzecz. A drugą rzeczą jest to, że jeśli mówimy o tej nierówności, niespójności, myślę, o niej ty powiesz trochę więcej, bo to był jeden z takich zarzutów, który bardzo mnie przekonał w twojej recenzji, dotyczący tego, że Ridley Scott trochę nie mógł się zdecydować, jakiego języka, jakiej poetyki chce użyć, bo z jednej strony mamy właśnie te nierozwinięte dramaturgiczne sceny, także te intymne, towarzyskie, relacyjne, a z drugiej strony mamy bardzo udane sceny batalistyczne, dlatego że faktycznie bitwa pod Austerlitz czy Waterloo naprawdę robią wrażenie i to jest coś, na co warto pójść do kina, mówiąc bez zbędnego krytycyzmu w głosie.
Zgadzam się. Tutaj niewątpliwie trzeba powiedzieć o wpływie też Dariusza Wolskiego, polskiego operatora, który współpracuje już od lat z Ridleyem Scottem, no i który tutaj rzeczywiście pokazuje swój kunszt. Ale z drugiej strony można by powiedzieć tak. Ridley Scott oczywiście urządza na ekranie wspaniały spektakl właśnie na szable, na armaty, na konie, ale serwuje na sam koniec filmu listę, w której pokazuje liczbę ofiar z kolejnych bitew kampanii Napoleona. I kiedy zobaczyłem właśnie na ekranie te informacje, w jaki sposób oczywiście wstrząsające, druzgocące, to sobie pomyślałem zaraz. Przez 2,5 godziny Scott, no właśnie, popisywał się realizacyjnymi możliwościami medium. Oczywiście tutaj urządzał ten wspaniały spektakl, który podziwialiśmy w niemym zachwycie, a nagle każe nam się zastanowić, mówi, żebyśmy, no właśnie, żebyśmy się skłonili do refleksji nad tym, do czego realnie doprowadziły działania Napoleona, jako imperatora, jako władcy, który miał tą bezbrzeżną ambicję. I tu pojawia się jakiś zgrzyt z mojej strony, tak? Pierwszy zgrzyt, ale to, o czym wspomniałeś, jest też niezwykle istotne. Że z jednej strony mamy tutaj jakiś rodzaj krytyki Napoleona, próby obalenia jego mitu, któremu najbliżej do takich tropów, bym powiedział, satyrycznych.
Farsowych.
Czy farsowych. A z drugiej strony mamy, no właśnie, jakąś próbę jednak poważnej historyczno-psychologicznej refleksji. Ale te dwa poziomy, te dwa porządki w tym filmie zupełnie nie potrafią się spotkać. I pojawia się też pytanie, ale także zarzut wielu historyków i komentatorów francuskich, jakie jest w ogóle podejście Scotta do Napoleona, tak? Takie wyjściowe, już reasumując od researchu, który pewnie zrobił, reasumując też od scenariusza, który tutaj zaproponował David Scarpa, bo wydaje mi się, i to uczucie, ta refleksja powracała do mnie na kilku etapach seansu, że Scott tak naprawdę ma dość lekceważący stosunek do Napoleona. By nie powiedzieć wręcz kpiarski, tak? I to się właśnie ujawnia w tych scenach pałacowych, o których ty wspomniałeś, w których widzimy z jednej strony Napoleona jako takiego naburmuszonego, niedojrzałego chłopca, a z drugiej strony jako też tyrana i takiego brutala, który potrafi, no właśnie, traktować swoją żonę niemalże jak przedmiot, ale który też potrafi wyładowywać różne swoje frustracje, jakieś zgorzchnienie, niespełnienie, chociażby w łóżku, tak? Tam mamy takie no, wręcz groteskowe sceny takiego mechanicznego seksu, które no, też oddają jakąś taką dziwną, zwierzęcą wręcz naturę Napoleona. I w tym wszystkim jeszcze mamy aktorstwo Joaquina Phoenixa, czyli no, postaci, którą wszyscy pewnie cenimy, laureata Oscara, który mam wrażenie tutaj nie do końca jest w stanie też odnaleźć jakby tonację tego filmu, tak? Który trochę jest, no właśnie, swoimi poprzednimi wcieleniami aktorskimi, trochę Jokerem, trochę Bo, z Bo się boi Ariego Astera, a z drugiej strony też na polu bitwy rzuca te swoje chłodne spojrzenia i staje się nagle genialnym strategiem, który potrafi przeciwników
Tak, a tego też nie
złapać na
rozumiemy,
wyrwie.
dlaczego on jest genialnym strategiem. Dlatego, że my nie widzimy tego, że Napoleon był bardzo wykształconym człowiekiem. Był człowiekiem, który w małym palcu miał zasady geometrii, zasady fizyki. Dlatego, że to był, poza tym, że świetny dowódca, to był też uczony człowiek. I my tak naprawdę nie znamy proweniencji niektórych jego umiejętności, które tak naprawdę stają się przyczyną różnych sukcesów, które już na ekranie możemy prześledzić. Ja, zmierzając do końca naszej rozmowy, chciałbym podzielić się z tobą takim spostrzeżeniem, bo na początku powrócił do nas Martin Scorsese i wracam do tego, od czego zacząłem, czyli do tego pokolenia właśnie, które żartobliwie nazwałem hollywoodzkim domem spokojnej starości, że to, co mam wrażenie łączy te dwa duże powroty w tym roku, to jest niezdecydowanie. Niezdecydowanie z jednej strony, o którym ty mówiłeś w kontekście właśnie Napoleona, czyli tego, że z jednej strony farsa, z drugiej strony aspiracje do tego, żeby stworzyć być może jakiś portret psychologiczny, ale to się nie może spotkać, a z drugiej strony ja widzę Czas Krwawego Księżyca i widzę niezdecydowanie dotyczące tego, o czym ma być ten film, to znaczy, czy to ma być film o narodzinach FBI, czy to ma być właśnie dramat psychologiczny, czy to ma być opowieść kryminalna dotycząca zbrodni dokonywanych na rdzennych mieszkańcach Stanów Zjednoczonych. Więc niezdecydowanie jest czymś, co zamyka ten rok 2023 w wielkim hollywoodzkim kinie.
To prawda, tutaj wiele, wiele byśmy znaleźli tych punktów wspólnych między Scottem i Scorsesem, ale w przypadku Scotta jeszcze zastanawia mnie samo właśnie odwoływanie się tutaj do historii, do faktów, tak? Bo już właśnie wielu historyków zdążyło się wypowiedzieć, że no Scott tutaj nagina historię na każdym kroku, począwszy od tej sceny, w której widzimy, jak Napoleon świadkuje zamordowaniu Marii Antoniny, do czego miało tak naprawdę nie dojść. Myślę sobie, że no właśnie, Scott powiedział w jednym z wywiadów, że żeby historycy przestali tak naprawdę zrzędzić, przestali narzekać, odczepili się od jego filmu, ale z drugiej strony możemy sobie pomyśleć tak, kiedy doczekamy się następnego tak spektakularnego hollywoodzkiego portretu Napoleona, zwłaszcza jeżeli Napoleon Ridley Scotta okaże się klęską finansową, no nieprędko. Prawda jest taka, że gdybyśmy się cofnęli w historii kina, to nie ma wielu filmów takich ikonicznych, które byśmy wszyscy znali, cytowali, opowiadających o Napoleonie. Takim bodaj najsłynniejszym jest niemy film Abla Gansa, ponad 5-godzinny. Ale to jest też z kolei film, który no, sławi Napoleona. Nie jest raczej taką próbą odważnej krytyki. No i teraz, no właśnie, czy ten obraz Napoleona, który wyłania się z filmu Scotta, a który załóżmy jest nieadekwatny historycznie, będzie teraz takim pewnym wzorcem raz, że wzorcem dla innych filmowców, a dwa, że niestety będzie też punktem odniesienia dla wielu widzów. No nie oszukujmy się, wielu widzów pójdzie na ten film trochę na zasadzie czystej białej karty, nie wiedząc za wiele o Napoleonie, i wyrobi sobie w pewnym sensie opinię na temat cesarza Francuzów właśnie na podstawie tej opowieści. No i tuż zaczynają się pewne kontrowersje, tak? Ja jestem oczywiście osobą, która kiedy idzie na takie widowisko, to nie spodziewa się od razu pełnej wierności faktom. Chciałbym oczywiście, żeby film w jakiś sposób był demaskatorski, w jakiś sposób no, odczytywał historię na nowo, ale niestety tutaj mam wrażenie, że to demaskatorstwo jest tylko pozorne, tak? Jest takie naskórkowe, powierzchowne. I to jest też ogromny problem z tą narracją, którą narzuca nam Scott, a która no właśnie może się stać w jakiś sensie obowiązującą dla wielu osób, że my tak naprawdę oglądamy Napoleona w takich wręcz sketchowych kabaretowych sytuacjach. I ta wielka historia, w którą on oczywiście jest zaangażowany i którą on też w jakiś sposób kształtuje, pojawia się tu bardziej na zasadzie jakiegoś takiego właśnie spektaklu typowo hollywoodzkiego. Wspomniane przez ciebie bitwy pod Austerlitz czy pod Waterloo. No a reszta to jest właśnie jakaś taka fantazja. Z jednej strony scenarzysty, z drugiej strony właśnie Scotta. Fantazja, która no właśnie ociera się o rodzaj takiego właśnie lekceważącego, satyrycznego portretu. Tak naprawdę Józefina też nie zostaje tutaj zarysowana jakoś specjalnie ostrzejszą kreską, chociaż teoretycznie można by ten film było też poprowadzić w stronę takiej jakiejś wręcz quasi-feministycznej historii o tym, że właśnie Józefina była tą zniewoloną, uciskaną przez swojego męża postacią, o której tak naprawdę powinniśmy dużo więcej wiedzieć i o której powinniśmy pamiętać. Ale koniec końców Napoleon też tym się nie okazuje, więc trudno powiedzieć, czy faktycznie ta wersja reżyserska, na którą coraz bardziej wielu fanów Scotta czeka, po tym srogim rozczarowaniu, jakim był Seans Napoleona, okaże się rzeczywiście takim ocaleniem dla tego reżysera, ocaleniem dla Napoleona w pewnym sensie, a może wręcz przeciwnie, może będziemy mieli jeszcze bardziej taką rozbitą historię, pełną kolejnych niedopowiedzeń, mało logicznych wyborów. Ciężko stwierdzić.
To się, szanowni państwo, wszystko okaże. Ridley Scott mówi krytykom i historykom, żeby się od jego filmu odczepili, a przyczepił się do tego filmu dzisiaj Wojtek tutaj. Bardzo ci, Wojtku, dziękuję za to spotkanie w naszym radiowym, dyskusyjnym klubie filmowym.
Ja również dziękuję.
Szanowni państwo, Napoleon jest w kinach, a my w magazynie filmowym jeszcze się nie żegnamy.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.